Witam wszystkich na naszym dzisiejszym świątecznym zebraniu z Chełma. Szczególnie witamy braci w zborze na miejscu, ale także tych, którzy słuchają nas na Facebooku, gdyż nasze zebranie, nasz wykład jest dzisiaj transmitowany. Tak jak zresztą w niedzielę zawsze staramy się taką transmisję Chełma prowadzić. Dwa tematy, obydwa zapowiedziane. Pierwszy będzie nawiązywał do momentu w czasie tego roku, jakim żyjemy, kiedy ogólnie chrześcijanie obchodzą tak zwane Boże Narodzenie. Temat mój dzisiejszy będzie nawiązywał do naszego Pana i Jego przyjścia na świat, bo będzie nazywał się Syn Dziewicy. Nie jest to oczywiście żaden trik, żeby zainteresować słuchaczy i przyciągnąć ich tutaj do słuchania, tylko fakt historyczny. Fakt, który co prawda wydarzył się tylko raz w historii wszechświata i tylko raz, i nigdy więcej nie będzie powtórzony, ale jest to fakt historyczny. A miał miejsce po to, żeby zbawić albo uwolnić całą ludzkość spod wyroku, jaki został nałożony na Adama i na nas wszystkich w Edenie. Był do tego faktu, żeby to zaistniało, był potrzebny cud samego Boga, gdyż nikt inny poza Bogiem nie byłby w stanie zrobić tego, czego ten cud wymagał, a wymagał przeniesienia życia istoty duchowej do ciała ziemskiej kobiety. Przeczytajmy na początek dwa zapisy ewangeliczne, które o tym mówią. Pierwszy będzie pochodził z zapowiedzi tego faktu, Łukasz 1 rozdział. Tamten fakt został zapowiedziany Marii, Łukasz 1 od 26 do 38, troszeczkę dłuższy fragment, ale warto sobie przypomnieć. Łukasz 1, 26 do 38. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Jeśli kogoś ciekawi, jaki to był szósty miesiąc, to było to w szóstym miesiącu po poczęciu się Jana, który był 6 miesięcy, pół roku starszy. Do dziewicy zaręczonej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a dziewicy było na imię Maria. I wszedł do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Na to anioł mówi: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? Odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na cię i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. To jest nawiązanie do tego szóstego miesiąca z wersetu 26. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Tyle jeśli chodzi o zapowiedź narodzenia się, niezwykłego narodzenia się naszego Pana. A teraz przejdźmy do Mateusza 1 rozdziału, żeby zobaczyć realizację tejże zapowiedzi. Mateusz 1, też nieco większy fragment, bo od 18 do 25. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy na tym rozmyślał, to okazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak rozkazał mu anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Tyle zapowiedzi ewangeliczne, które już z czasów, tuż przed narodzeniem się naszego Pana i po Jego narodzeniu się. Jezus co prawda nie urodził się pod koniec grudnia, tak dokładnie rzecz biorąc, tylko urodził się na początku października. I to w bardzo szczególnym dniu, bo urodził się w dniu pojednania. Zauważmy, jakie to jest wymowne. Główną ofiarą dnia pojednania był cielec, a ciele co człowieczeństwo naszego Pana, czyli okup, jaki On złożył za Adama i za cały jego rodzaj. Żeby i z Adama, z jego żony Ewy i z nas wszystkich, ich potomków zdjąć wyrok śmierci, jaki ten Adam ściągnął wydanie na siebie, no i na wszystkie swoje dzieci. Chociaż ta data, koniec grudnia, jest nieprawidłowa, jeśli chodzi o datę narodzin naszego Pana, można w niej dostrzec jednak pewną rocznicę wydarzenia związanego z narodzinami naszego Pana. Nie jego narodziny, które były, jak już wspomniałem, na początku października, w dniu pojednania, ale pod koniec grudnia musiało nastąpić spłodzenie naszego Pana. I pod koniec grudnia musiało nastąpić zwiastowanie tego faktu przez anioła Gabriela, tak jak przed chwilą czytaliśmy to w Łukasza w pierwszym rozdziale. Tak przy okazji, a tenże Gabriel musiał być bardzo ważną figurą, postacią w niebie. Pewnie był numer 3. Bóg, Logos i chyba Gabriel. Prawda? Skoro akurat Gabriel został posłany z tak ważną misją, żeby zapowiedzieć narodzenie się Logosa jako człowieka. Koniec grudnia występuje 9 miesięcy wcześniej niż początek października. A dokładnie tyle czasu płód ludzki człowieka potrzebuje, żeby się rozwinąć i być gotowym do narodzenia, do przyjścia na świat. Zobaczmy, jak to niezwykłe spodzenie Jezusa, tak? Ogólnie mówimy z Ducha Świętego, a rozumiemy, że Bóg przeniósł w sposób dla nas niezrozumiały, nawet nikt nie będzie próbował, przynajmniej ja nie będę próbował tego wyjaśniać, prawda? Że Bóg przeniósł zasadę życia Logosa, duchowej istoty do łona Marii. Jest to coś nieprawdopodobnego, coś, czego żadne stworzenie, które zostało stworzone, nie potrafi zrobić, bo to jest po prostu przeniesienie życia, prawda? Bóg tworzy życie i Bóg potrafi to życie przenosić między różnymi poziomami, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Jak podkreślałem, tylko raz taka sytuacja miała miejsce i nigdy więcej nikt z duchowej natury nie będzie rodził się jako człowiek. Ale Bóg dokonuje innych podobnych cudów, bo członkowie Kościoła, mężskiego statka, ludzie po rozwinięciu odpowiednich charakterów są przy zbudzeniu z grobu, właściwie już zostali przy zbudzeniu z grobu przeniesieni znowu na boską, duchową, boską naturę, więc w drugą stronę tysiące ludzi zostało przeniesionych, ale przenieść kogoś z duchowego i to żyjącego, prawda, tutaj to jest rzecz niezwykła i jedyna w swoim rodzaju. A mówiłem o tej genealogii. Zauważmy, jak to niezwykłe narodzenie się naszego Pana jest także, ma swoje odzwierciedlenie w genealogii, którą Mateusz w pierwszym rozdziale od pierwszego swojego wersetu prowadzi. Tam jest pierwszych 16 wersetów tej genealogii, ja oczywiście nie będę czytał, bo tam nie interesuje nas to, czy wszystkie nazwiska, imiona osób, pokoleń poprzedzających, prawda, od samego początku aż do przyjścia naszego Pana na świat. Ale taka uwaga ogólna, że jeśli chodzi o tą genealogię w Mateusza, to zależnie od tego, jaki przekład weźmiemy, to możemy spotkać tam różne słowa. Angielski Stary i Nowy Król Jakub oraz polskie Biblia Gdańska i UBG logicznie tłumaczą to greckie słowo engenesen, które pochodzi od genao, jako spłodzi. Bo to jest rodzić albo spłodzić, zależnie czy mowa o mężczyźnie czy kobiecie. Niestety większość przykładów używa różnych innych dziwnych tłumaczeń. Na przykład mówią, że zrodził. Abraham zrodził. No, tak jakby nie można było sięgnąć po słowo spłodzić, skoro oficjalnie wiadomo, że ono ma takie znaczenie, zależnie od tego, kto jest. Inne przykłady uciekają od tego problemu, mówią, że był ojcem. Więc zrodził, był ojcem, a najlepiej spłodził, no bo to jest zgodnie z faktami, zgodnie z prawdą. No i jak będziemy tutaj ten czytali, tak? Na przykład do początku się zaczyna od Abrahama. Abraham spłodził albo był ojcem, no albo zrodził, niektóre przykłady ponapiszą Izaaka, a Izaak znowu zrodził, spłodził albo był ojcem i tak dalej po kolei. No ale to już nieważne, jakie przykłady, jaką wersję przybierają, czy zrodził, czy spłodził, czy był ojcem, ale gdy w wersecie 16 dochodzi do Józefa, który, prawda, był opiekunem naszego Pana, bo wiemy, że ojcem takim prawdziwym nie był, to w wersecie 16 przeczytamy, a Jakub był ojcem Józefa, Jakub, czyli ten, który był przed Józefem, prawda, jego ojciec, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Czyli zauważmy, jaka zmiana, prawda? Nie ma tego stałego, że ten spłodził tego, ten spłodził tego, ten z tego i tak po kolei. Dochodzimy do Jakuba, tak, ojca Józefa, oczywiście był jego ojcem, albo go zrodził, albo go spłodził, zależnie jaki przekład weźmiemy, ale potem jest powiedziane, że on był tylko mężem Marii, z której narodził się Jezus. No bo zgodnie z prawdą, zmiana sposobu podania genealogii, gdyż żaden człowiek nie mógł być i nie był ojcem Jezusa. Dlaczego? gdyby jakikolwiek człowiek był ojcem Jezusa, Jezus odziedziczyłby Adamowy grzech. Byłby innymi słowy grzesznikiem, pod wyrokiem śmierci. A jako grzesznik nie mógłby dać okupu za doskonałe życie Adama utracone w Edenie i zamiast samemu stać się zbawicielem ludzkości, sam potrzebowałby zbawiciela, bo miałby w swoich genach wyrok śmierci. I jednocześnie grzeszność, zakodowaną już w akcie urodzenia i musiałby z konieczności też grzeszyć, będąc tak urodzony. Stąd tak niezwykłe spodzenie naszego Pana, tak niezwykłe narodzenie, bo jakość życia, doskonałe lub niedoskonałe, pod wyrokiem lub bez wyroku, zależy od Ojca. Matka dostarcza ciało, ale jakość życia z biblijnego punktu widzenia zależy od Ojca. To przy innych okazjach mówimy, każdy sobie może sprawdzić, kiedy, w którym momencie w płodzie dziecka pojawia się krew. Dopiero po spłodzeniu ta krew się pojawia i ta krew nie ma kontaktu nigdy z krwią matki, bo w krwi jest życie. Tak Biblia to przedstawia i dlatego nasz Pan musiał być spłodzony spoza ludzkiego, niedoskonałego człowieka. Natomiast matka dostarczyła mu ciało, a krew matki, która gdyby wpływała do krwiobiegu i małego płodu Jezusa, to by go oczywiście także skaziła, ale krew matki nie miała żadnego kontaktu z tym płodem. Ale opis niezwykłego spłodzenia Jezusa nie pochodzi tylko z Ewangelii, lecz został podany także w Starym Testamencie, w Izajasza 7:14, który jest głównym powodem tego wykładu. Ten wykład powstał głównie z powodu Izajasza 7:14. Bo w tymże Izajasza 7:14 możemy przeczytać zapowiedź tego faktu narodzenia się naszego Pana. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto, dziewica panna, zależy znowu jaki przekład, o tym dzisiaj będziemy sporo mówili, ta dziewica panna. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie jego imieniem Immanuel. Tak mówi Izajasz 7:14. Jak wiemy, żydowscy rabini i nie tylko, ale głównie oni dwoją się i troją, żeby zmienić znaczenie jednego ze słów, jakie występuje w Izajasza 7:14, a to z tego powodu, żeby narodzenie Jezusa nie było tym, czym było. Czyli żeby nie było cudem zapowiedzianym przez Boga za pośrednictwem Izajasza i cudem dokonanym przez Boga. A tym samym, żeby Jezus nie był tym, kim był. Żeby Jezus nie był Mesjaszem posłanym przez Boga, na którego Żydzi wtedy czekali, ale go nie rozpoznali. Bardzo im zależy, żeby ten werset nie miał żadnego związku z narodzeniem się Jezusa, no bo przecież to nie był ten Mesjasz, na którego oni czekali. Więc co zrobili i co wciąż robią nieuznający Jezusa uczeni żydowscy? Twierdzą, że hebrajski rzeczownik Alma, z chy na końcu, którego się raczej hebrajskie nie wymawia, więc będę mówił Alma, ale piszemy Almach, na końcu, twierdzą, że ten hebrajski rzeczownik Alma, który występuje właśnie w Izajasza 7:14, wcale nie znaczy dziewica. Lecz po prostu młoda kobieta. Tak twierdzą. Alma to nie dziewica, tylko młoda kobieta. Zatem ten werset nie mówi o niczym niezwykłym. Mówi po prostu o młodej kobiecie. I co mnie osobiście bardzo dziwi, bo przecież mogą to, że nie rozpoznaje naszego Pana, okej, okay. Trudno mi też to zrozumieć, będąc przygotowywany do tego przez cały wiek grzechu żydowskiego, ale to, że wystawiają swojego Boga, przecież którego uznają, na pośmiewisko, to już nie rozumiem w ogóle, absolutnie. Ponieważ twierdzenie, że Alma w Izajasza 7:14 nie oznacza dziewica, tylko młoda kobieta, wystawia Boga na pośmiewisko. Dlaczego? Bo Bóg przez Izajasza mówi, że da domowi Dawida znak, tak? Sam Pan da wam znak. I tym znakiem miało być urodzenie syna dziecka przez dziewicę. No znak potężny. Dziewica nie może urodzić dziecka. Więc jak dziewica urodzi dziecko, no to sam Pan da wam znak. Bóg tak mówi, że wam dam znak. A co to za znak, jeśli tego syna po prostu urodzi młoda kobieta, jak twierdzą żydowscy rabini? Czy to nie jest wystawianie Boga na pośmiewisko? Przecież większość młodych kobiet rodzi dzieci. I Bóg ich zdaniem, taki sam Pan da wam znak, osobiście. To tak jakby znakiem rozpoznawczym osoby na lotnisku, wyobraźcie sobie, że ktoś z nas ma wyjechać na lotnisko, tutaj nasze, niedaleko Lublina, tak, w Świdniku, albo do samej Warszawy, żeby odebrać kogoś, kto przyjedzie, a my tego kogoś nie znamy. Więc mówił, jak poznam osobę, którą mam na lotnisku odebrać? A to poznasz ją, ona będzie miała przy sobie bagaż. To jest znak rozpoznawczy tej osoby. Będzie z bagażem i to będzie ta. To jest śmieszne. Tak właśnie podchodzą oni do tego wersetu. Wystawiają Boga na pośmiewisko. Tak uprzedzenie Żydów do naszego Pana, do Jezusa, całkowicie ich zaślepiło i to trwa nieprzerwanie już od pierwszego Adwentu. Zobaczmy, co oni twierdzili na temat naszego Pana i Jego narodzenia już wtedy, kiedy On tutaj na ziemi był. Odwołam się do Ewangelii Jana 8 rozdziału. I to trwa do dzisiaj, nie zmieniło się. Ja się zastanawiam czasami, czy druga faza ucisku Jakuba, która przed nami, tak, która ma w końcu pozwolić im zrozumieć, kim był Jezus, czy ona byłaby potrzebna, gdyby nie takie zaślepienie, uprzedzenie tego narodu do Jezusa. Sądzę, że chyba nie. Już można było inaczej to zrobić. Myślę, że to jest poza tymi wszystkimi cierpieniami, jakie ten naród tak przechodził w okresie wieku Ewangelii, tak, oto dom wasz pusty zostanie, rozproszenie, między narody europejskie, no i jeszcze cały czas jest ten antysemityzm prawo wobec tego narodu, ale jeszcze ich czeka krwawy moment pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba. Czy byłoby to wszystko potrzebne, gdyby nie takie mocne, silne i w ogóle nielogiczne zacierzewienie i uprzedzenie? Bo zobaczmy, co pisze Jana 8:41. Żydzi do naszego Pana. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca Boga. Co to znaczy, że my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu? Tak mówią Żydzi do naszego Pana. Co chcą przez to powiedzieć? Że ty jesteś. Ty jesteś zrodzony z nierządu. To była ich wersja. Narodzenie się na Pana. Kim jest twój ojciec? Nikt nie wie. Nikt nie wie. Może jakiś rzymski żołnierz. Może jakiś sąsiad. No nie Józef, no bo Józef, wszyscy wiedzą, jaka była historia, kiedy Maria zaszła w ciążę. Więc to była ich wersja. Ta wersja trwa do dzisiaj. I zobaczmy na odpowiedź naszego Pana. On to nie pozostawił bez odpowiedzi. Nieco niżej, w wersecie 46 nasz Pan ich pyta. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli jestem grzesznikiem zrodzonym z nierządu, wykażcie mi grzech. Jakże niszcząca jest siła uprzedzenia. Pozbawia całkowicie rozumu, odbiera zdrowy rozsądek. Nie tylko w tym przypadku i nie tylko w odniesieniu do Żydów. W każdym innym przypadku. Unikajmy uprzedzenia. Odbiera rozum i zdrowy rozsądek. Czyni z człowieka nie wiadomo kogo. No, jak już nie człowieka zupełnie. Zwierzę już by się zachowywało bardziej logicznie, prawda? Bo byłoby głodne, to by szukało jedzenia, ukradłoby kaczkę, kurę komuś, jakoś w szkodę by weszło. Jakby nie było głodne, to by nie, bardziej racjonalnie się by, przynajmniej można byłoby powiedzieć, racjonalnie się zachowuje. Możemy przewidzieć, co to zwierzę zrobi. Ale człowiek uprzedzony, zaślepiony, wyprze się wszystkiego, nawet tego faktu, jak Rodgerson kiedyś pisał, że zaprzeczy faktowi, że w słoneczny dzień świeci słońce. Odmawia uznania tego faktu. Przechodzimy zatem znowu do tego, tak? Wracamy do naszego Izajasza 7:14, żeby chwilę porozmawiać o tej Alma. Żeby zobaczyć, na czym polega ta cała manipulacja związana z tym słowem. W hebrajskim są dwa rzeczowniki tłumaczone jako panna, przynajmniej dwa, które wchodzą w grę. Tam jeszcze mogą być jakieś inne, prawda, bo to wiadomo, każdy język ma różne określenia na podobne zjawiska, ale chodzi o dwa słowa. Chodzi o słowo Alma, tak, schy na końcu, i Betula, też schy na końcu, którego się nie mawia. Bethula, techa w środku. Czyli Alma i Betula. Ten pierwszy, czyli Alma, to może być tłumaczony panna, ale panna w znaczeniu dziewica. Tak gdyby jest wpisane znaczenie tego słowa, będę to chciał wszystko udowodnić. A ten drugi, czyli Betula, to młoda kobieta, która może też być dziewicą, ale nie musi nią być. W polskich tłumaczeniach Izajasza 7:14 najczęściej znajdujemy określenie panna. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego chrześcijańskie tłumaczenia, które chyba uznają Jezusa, wolą wybierać pannę niż wprost dziewica. Wśród polskich tłumaczeń dziewica w Izajasza 7:14 podaje tylko Biblia Gdańska i UBG. One piszą odważnie dziewica. Biblia Lubelska i nawet kody, moje ulubione kody, poddają się rabinicznemu trendowi zacierania śladów Jezusa w Starym Testamencie i tłumaczą Alma jako młoda kobieta lub młoda niewiasta. Nawet nie panna. Młoda kobieta, młoda niewiasta. Niepojęte. I to są chrześcijańscy tłumacze. Nie mogę tego pojąć. Potwierdzeniem, że Alma to dziewica, są czytane na początku Mateusz 1,23 oraz Łukasz 1,27. Ktoś powie tak, jaki sposób są one dowodem? Ponieważ one zostały napisane po grecku. Tak, Mateusz 1,23, Łukasz 1,27. Czytaliśmy całe te fragmenty i w tych fragmentach, zaraz przypomnę te istotne fragmenty, słowo to zostało oddane greckim parthenos. Co jednoznacznie znaczy dziewica. Tak jak polskie słowo dziewica ma jedno tylko znaczenie, nie ma, nikt nie będzie kombinował, że dziewica może nie jest dziewica, dziewicą, ale może nie dziewicą. Tak samo greckie parthenos. I tak w Mateusza 1,23, Łukasza 1,27 czytaliśmy: oto dziewica, greckie parthenos, pocznie i porodzi syna. Nieważne jak jest w tłumaczeniu polskim, ważne, że w greckim jest parthenos użyte. Oto dziewica, parthenos, pocznie i porodzi syna. Bóg posłał Gabriela do parthenos, dziewicy zaręczonej mężowi. A imię dziewicy, albo imię parthenos, była Maria. Większość polskich przykładów używa jednak dwuznacznego panna. Znowu. Dwuznacznego panna. Większość polskich przykładów używa dwuznacznego panna. Przy dziewicy tu w tym przypadku pozostaje stale UBG. Okazuje się, że mam powoli moje uczucia zaczną przechodzić na UBG. Ale o kodach też nie zapominam. UBG. No i w tym przypadku nie Biblia Gdańska, tylko Biblia Tysiąclecia dołącza do UBG. I zostaje przy dziewicy. I przepraszam, jeszcze jedne. I kody. I kody wracają do dziewicy. Dziwne. Izajasza 7,14 kody piszą młoda kobieta, albo młoda niewiasta, nie pamiętam już który, ale nawet nie panna. A w Nowym Testamencie greckie parthenos kody oddają też jako dziewica. Wyjaśnienie jest pewnie takie, albo że inne osoby tłumaczyły Stary Testament w kodach, a inne nowy, no bo przecież inni tłumacze. Albo jeszcze chyba bardziej prawdopodobne jest to, że greckie parthenos nie da się przetłumaczyć inaczej. Czy da się, jak ktoś będzie chciał, może wszystko zrobić. Ale parthenos jednoznacznie znaczy dziewica. Tak jak w polskim. Jednoznaczne znaczenie tego słowa. Znaczenie tego greckiego parthenos można też łatwo zauważyć w nazwie świątyni, która znajduje się w Atenach. Partenon. Tak? Jeśli ktoś nie wie, tam jest taki Partenon. Jak ktoś wie, że jest, ale nie wie, co znaczy imię Partenon, dlaczego ta budowla, świątynia ta się nazywa, to jest grecka Atena Parthenos. Atena dziewica. I ona jest poświęcona tejże Atenie. No i w nazwie ma to właśnie Atena, tak? Atena Parthenos. Parthenon przeszło do historii jako to słowo. Hebrajskie Alma występuje w Starym Testamencie 7 razy, czyli niezbyt dużo. Akurat tyle razy, że możemy zajrzeć do każdego wersetu, gdzie jest Alma i zawsze oznacza ona dziewicę i nigdy nie odnosi się do kobiety zamężnej. Więc ja te wszystkie wersety, których pojawia się w Starym Testamencie Alma, teraz przytoczę. Nie tylko przytoczę, ale i odczytam. Pierwsza, jadąc po kolei, od początku Biblii. Pierwsza Mojżeszowa 24-43. Tu będzie o Rebece, tak? Dziewicy i przyszłej żonie Izaaka. 24-43. To niechaj, gdy stanę u źródła wód, dziewczyna, Alma, czyli nasza woda, dziewica, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem, daj mi, proszę napić się trochę wody swojego dzbana, ona mi odpowie, napij się i tak dalej. Dla nas nie interesuje się, będę unikał kontekstów, bo zaraz mnie odprowadzam od tematu, a wystarczająco dużo treści mamy dla naszego tematu. On tutaj opowiada, jak to sobie myślał, że ma rozpoznać tą Rebekę. Więc mówi, niech ta Alma, która wyjdzie czerpać wodę, a ja do niej się odezwę, poproszę o wodę, niech ona mi odpowie tak, a tak, to wtedy będę wiedział, Boże, że to jest znak, że to jest ta. I on użył Alma, no to jest podane, oddane tylko i wyłącznie jako dziewczyna. Tak sobie Biblia Warszawska przynajmniej oddała. Jest greckie Alma, greckie, hebrajskie Alma i chodzi z pewnością o dziewicę. Nikt chyba nie sądzi, że Rebeka była w innym stanie. Druga Mojżeszowa 2,8. Idziemy do drugiej Mojżeszowej 2,8. Tu mamy o starszej siostrze Mojżesza Miriam. Także młoda, tak, starsza siostra, ale wciąż bardzo, bardzo młoda. Dziewica. Rzekła do niej córka faraona, dziewczyna, w hebrajskim Alma, poszła i zawołała matkę dziecko. Użyła terminu Alma, na pewno była dziewicą, bo była w wieku takim, że się nie mogło być inaczej. Psalm 68:26. Psalm 68. Ciekawe jest obserwować, bacia, macie różne Biblie, różne przykłady, czasami nawet więcej niż jeden, a w komputerach można znaleźć wszystkie, na przykład 10 polskich tłumaczeń. Można sobie porównywać i zobaczyć, jak różnie sobie tłumaczenia są podawane. Psalm 68:26. Naprzedzie szli śpiewacy, za nimi Grajkowie, wśród dziewcząt hebrajskich, wśród Alma, bijących w bębny. Tutaj mamy tak jakby pochód i te dziewczyny idą, a tam chłopcy się do nich zalecali tych dziewczyn, prawda, wybrali sobie te, które się podobają i może będą, to może będzie żoną któregoś z nich. Też te dziewczyny, dziewice szły Alma, a chłopcy ich je próbowali w jakiś sposób sobie wybierać, zalecać się do nich, zdobywać dla siebie. Przypowieści 30 rozdział. Rozważamy przypowieści, ale do 30 rozdziału jeszcze nie doszliśmy. Oto jest ciekawy fragment z przypowieści 30. Tu się zatrzymamy chwilę dłużej. Przypowieści 30, 19 werset. Czytam na razie w Biblii Warszawskiej, bo taką mam przed sobą. Może dam 18, żebyście zrozumieli kontekst. A w 18 nie ma słowa Alma, ale kontekst. Trzy rzeczy są niezrozumiałe dla mnie, pisze mędrzec. Owszem, cztery, których nie pojmuję. Szlak orła na niebie, droga węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu i obcowanie mężczyzny z kobietą. A ta kobieta to Alma. Ten werset jest jedynym wersetem, może nie jedynym, jeszcze jest jeden, zaraz powiem o nim, bo dużo na ten temat poczytałem, także czytałem tego, co żydowscy rabini na ten temat piszą. No to, że tak powiem, ich próby wyjaśnienia, że Alma może dotyczyć kobiety zamężnej, są żałosne. Wymagają naruszania logiki tekstów, kontekstów. Po to tylko, bo oni postawili sobie za cel, że chociaż wystarczy, że udowodnimy, że jeden z tych siedmiu przypadków życia Alma w Starym Testamencie dotyczy kobiety zamężnej, to już wiadomo, że upada tak cała wasza argumentacja, że Izajasz 7:14 mówi o dziewicy, która miała urodzić syna, dziecko. Najczęściej sięgają właśnie po przypowieść 30 rozdział, werset 19. Jest to jednak najczęściej przez nich używane. Jak do nich dowodzą, że Alma może odnosić się do kobiety zamężnej, nie dziewicy? Twierdzą, że chodzi tu w tym wersecie, jeszcze raz przeczytam, że mędrzec nie rozumiał czterech rzeczy. Szlak orła na niebie, droga węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu i obcowanie mężczyzny z kobietą. I oni twierdzą, że orzeł, wąż i okręt, te trzy pierwsze rzeczy, nie zostawiają śladu. Że chodzi tutaj o to, że one nie zostawiają śladu, tak? Orzeł, wąż i okręt, a więc i kobieta, która obcuje z mężczyzną, również nie zostawia śladu. A skoro tak, to nie może dotyczyć to kobiety, dziewicy, bo ona ślad by zostawiła, tylko mężatki. Tak sobie wymyślili. Mówią, Alma w tym wersecie zdecydowanie dotyczy mężatki. Nie może dotyczyć dziewicy, więc upada wasza cała argumentacja. Izajasza 7:14 też nie dotyczy dziewicy, bo wystarczy tylko jeden werset. Ale jest tu, zrobili harakiri na tym wersecie. I znowu jestem zdziwiony, że bardzo wielu chrześcijańskich, nie wiem, autorów popiera, podchwytuje to. I też argumentują, że to jest właśnie przykład, rzeczywiście problematyczny werset, bo Alma wyraźnie oznacza mężatkę. Wcale nie oznacza tutaj mężatki. Wręcz przeciwnie. Bo tu nie chodzi o żadne niezostawianie śladu. Przyjęli błędne założenie, bo tak im pasuje. Że chodzi o to, że orzeł, wąż i okręt nie zostawiają śladu po sobie. No to prawda, nie zostawiają. Ale mędrcowi wcale nie chodzi o to. Przecież on nawet tutaj wyraźnie pisze, tu przy okazji jedna uwaga, nie wiem jakie tam przykłady inne oddają, bo nie sprawdzałem, bo to tyle sprawdzać tyle różnych wersetów w kilku przykładach, które sami aż nie wyrabia człowiek. Ale sprawdziłem sobie oryginał. W oryginale to, co mam tutaj szlak orła, to w oryginale jest droga orła. W ogóle tam w tym wersecie 19 cztery razy pojawia się hebrajskie derek. I oznacza droga. A Biblia Warszawska w przypadku orła nazwała szlak orła, ale powiedzmy szlak orła to droga orła, w porządku. Ale tam, gdzie jest mężczyzna i kobieta, tam też jest droga. Że nie rozumie drogi mężczyzny z kobietą. Albo drogi mężczyzny z Alma. No oni to w ogóle dali obcowanie. No to już w ogóle sobie polecieli daleko od oryginału. Jak droga, to droga. No można pójść na szlak, bo szlak to jest jakaś droga. Ale obcowanie? A tam jest wszędzie droga, droga, droga. Czyli mędrcowi chodzi, że on nie rozumie drogi, którą podążają te cztery rzeczy. tak? Orzeł na niebie, drogi, nie rozumie, dlaczego orzeł na niebie akurat leci tą drogą, jaką leci. Albo mąż na skale idzie jakąś drogą, tu tak się wije, w lewo, w prawo, a dlaczego akurat on tak idzie tą drogą? Dlaczego wybiera taką drogę, a nie inaczej? Pan Mendes mówi, nie pojmuje tych rzeczy. Podobnie okręt na morzu. No przecież też może płynąć tak, ma tyle do wyboru różnych kierunków, prawda, na morzu, bo nie jest niczym ograniczony. I potem dochodzi do tej Alma i mówi, nie rozumiem, dlaczego Alma, czyli dziewica, która nie miała jeszcze kontaktu z mężczyzną i nie wie, na czym to polega, i nie rozumie, dlaczego ona tą drogą idzie. Co ją pociąga do, w ogóle do kontaktu z mężczyzną? Dlaczego właśnie tak się zachowują te cztery rzeczy, łącznie z tą Alma? Co je pociąga? Tak? Co sprawia, że wybierają tę drogę, a nie inną drogę? Że nie zachowują się inaczej, tylko akurat taką idą drogą. Bo nie rozumie tego. I o to chodzi mędrcowi. Że nie rozumie drogi, jaką on, a nie, że o ślady nie zostawiają. I ci wymyślili sobie, ślad nie zostawiają i wywodzą z tego dowód. Błędne założenie co do znaczenia wersetu, wbrew kontekstowi, bo skoro mędrzec mówi, że nie rozumie drogi, no to drogi, ich sposobu działania, ich postępowania. I to bardziej pasuje właśnie Alma do dziewicy niż kobiety zamężnej, bo Alma nie miała kontaktu, ona nie wie jeszcze, ona jest mała dziewczynka, dorasta, nic nie wie, ale jak dorasta, osiąga pewien wiek, no to zachowuje się tak, a nie inaczej. I mędrzec mówi, że nie rozumie. Tak jak nie rozumie drogi orła, węża i okrętu. I tak samo nie rozumie tej Alma w stosunku do mężczyzny. To jest ich ulubiony werset. Dlatego temu wersetowi poświęciłem więcej, bo oni go powtarzają, ci różni uczeni żydowscy, no i niektórzy chrześcijańscy, tak samo, nie wiem, argumentują i ciągle czepili się tego śladu. A tu nie chodzi o żaden ślad. Dalej. Co jeszcze? Mamy teraz pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami. I tu w pieśni nad pieśniami będziemy mieli dwa wersety. 1-3. One mówią o dziewicach na dworze królewskim, który tak w kontraście do doświadczonych kobiet. 1-3. Wyborna jest wolność twoich olejków, twoje imię jak najlepszy olejek do maści, dlatego miłują cię dziewczęta, miłują cię dziewice. I 6-8, o 6-8 też jest używany przez niektórych na dowód tego, że chodzi o kobiety zamężne. Jest 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku. Lecz tylko jest jedna moja gołąbka i tak dalej. I tutaj mówią, że w tych panien bez liku, to te panny to są właśnie te Alma, że ich jest bez liku. Mówią, no to kobiety, one są przecież wśród tych, w tym tak zwanym haremie. No ale zauważmy, 60 królowych, 80 nałożnic, panien bez liku, to nie wcale nie, to były dziewice w tymi panami. Chodziło o to, żeby mieć, kto miał większy, że tak powiem, harem. Miał ich więcej, to był bogatszy, zacniejszy, bardziej szanowany. I to wcale nie chodzi w tym, że w wersecie, że to były jego żony. Żon miał dużo swoich własnych, jeszcze miał dużo nałożnic i panien bez liku. I 7 werset, bo to było 6 na razie wymieniłem, a 7 to jest nasz Izajasz 14:7, o którym mówimy cały nasz dzisiejszy wykład. Trzeba jeszcze dodać dla ścisłości, że liczba mnoga tego Alma, czyli Alamoth, pojawia się jeszcze w dwóch wersetach Starego Testamentu, ale tam już nie odnosi się do żadnych ludzi, tylko do sopranu. Nie będę nawet czytał, tylko podam Psalm 46:1 oraz 1 Kronik 15:20. Sopran to najwyższy głos żeński. Najwyraźniej znowu uznano, że ta Alma, czyli dziewica, bo określi rodzaj głosu, taki wysoki, to pewnie jak nie wie, taka dziewica, czyli młoda dziewczyna, która jeszcze ma taki głos odpowiednio wysoki. Pewnie jak się idzie w lata, to może ten głos już nie może być taki wysoki. Nie znam się na tych sprawach głosowych. Ale sopran, najwyższy żeński głos, jest także określany tym terminem w Psalmie 46:1 oraz w 1 Kronikach 15:20, a tam to jest ten termin użyty technicznie do opisu głosu wydobywanego, najwyższy głos sopranu. Natomiast hebrajskie betula, to drugie słowo, o którym mówiłem, że konkuruje z Alma, też może oznaczać dziewicę, też tak jak mówiłem, ale nie jest to oczywiste samo z siebie. I znowu, porównamy to. Wróćmy do 1 Mojżeszowej 24. Byliśmy tam już dzisiaj. Będziemy drugi raz. Zaraz powiem dlaczego. I w 1 Mojżeszowej 24:16 to dotyczy tego samego, dotyczy też Rebeki. Tylko to jest to, co ja czytałem przed chwilą z 43 wersetu. To było, gdy ten sługa wysłany przez Abrahama opowiadał już później ojcu Rebeki, Jakob sobie zaplanował, że rozpozna tą dziewczynę, którą Bóg wybrał dla Izaaka. To było z jego opowieści, 43. A teraz jesteśmy nieco wcześniej, w wersecie 16, gdzie tam rzeczywiście miejsce miało, bo najpierw miało to miejsce, potem ona go zaprosiła do domu, tam on, bo prawda, on się ładnie zachował, więc zaprosiła go do domu, tam pili, rozmawiali, no i on wtedy opowiadał. Więc kiedy rzeczywiście jest ten opis, to pojawia się w opisie Betula, ale zobaczmy, w jakiej on się pojawia w kontekście, co tam jeszcze jest. 16 werset, tak, czytam z drugiej Mojżeszowej 20, z pierwszej Mojżeszowej 24. A dziewczyna ta była bardzo piękna, była dziewicą, i tutaj dali nawet Betula na dziewicę, ale zobaczmy następne zdanie, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Co to widzimy? Pojawia się hebrajskie Betula, ale mamy doprecyzowanie, że chodzi o dziewicę, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Betula, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Nie byłoby to potrzebne w przypadku użycia Alma. Kiedykolwiek pojawia się Alma, nie ma tego doprecyzowania. Pojawia się Betula, jest doprecyzowanie, że mamy na myśli Betulę, która nie obcowała z żadnym mężczyzną. I potem mamy tak werset 43, to może jeszcze raz go przeczytam, bo to jest związany. To niechaj, gdy stanę u źródła wód Alma, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem daj mi, to kiedy on już opowiada. I w tym opisie on mówi Alma i nie ma doprecyzowania, że Alma, która nie obcowała. Więc po co w 16 wersecie jest ta Betula, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie psowała, a w 63, kiedy jest mowa dokładnie o tym samym, jest Alma i nie ma do powiedzenia, która jeszcze z żadnym mężczyzną nie psowała. Dlaczego to tutaj było ważne, a tu jest nieważne? Powinno być przecież słowo tak, dokładnie tak samo. Nie wiem, czy opatrznościowo specjalnie w tym samym kontekście Bóg nie pozwolił na użycie dwóch hebrajskich słów, Alma i Betula, żeby pokazać, jak to Alma i Betula ma być rozumiane. Masz Betula, wobec tej samej Rebeki masz doprecyzowanie, a masz Alma, nie masz doprecyzowania, bo przy Alma ono jest niepotrzebne. Betula to niekoniecznie nawet okazuje się młoda kobieta, bo może nią być nawet wdowa w starszym wieku. A więc kobieta zamężna i już wdowa, już nie młoda. Mamy taki ślad, jest to jeden tylko werset, no ale jest. Wystarczy jeden, tak jak ci rabini chcą ubić Izajasza 14:17 i mówią, chodzi wśród tych 7 przypadków życia Alma, wystarczy, że znajdziemy jeden, gdzie nie chodzi o kobietę niezamężną, młodą dziewczynę i już będzie wiadomo, że nigdzie to tak nie musi wcale znaczyć. No i wybrali sobie to przypowieści 30:19, tak jak mówiłem. Joela 1:8. Zaglądamy zatem tam do Joela 1:8. I tam możemy przeczytać następujące słowa. Zawodźcie jak panna, tam jest Betula. Przekład warszawski wybrał panna. Zawodźcie jak Betula ubrana w wór nad mężem z młodych lat. Mamy Betulę, która zawodzi, płacze nad mężem z młodych lat, czyli na wyraźnie on jej umarł. W młodych latach go miała. Teraz już musi być w starszych latach, skoro ma za męża z młodych lat. I jest określenie Betula użyte wobec tego. Z tego wniosek, że w Starym Testamencie Hebrajskim Betula nawet tak daleko mogło sięgnąć, jak do kobiety starszej wiekiem i już zamężnej, nawet już wdowy. Tak więc Betula nie ma wpisanego w siebie na stałe znaczenia dziewictwa. Tak jak dzisiaj nie ma go w naszym języku polskim panna. My też mamy takie słowo panna i dziewica. Kiedyś było tak, że polskie panna znaczyło dziewica, tak? Było tak kiedyś? Było. No panna to dziewica. Bo skoro kobieta nie miała męża, czyli była panną, no to była dziewicą. To było automatyczne. Ale dzisiaj mamy sytuację, w której wiele panien przestaje być dziewicami, a jest nadal pannami. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Zanim urodził się Jezus i zanim chrześcijanie zaczęli stosować Izajasza 7:14 z jego hebrajskim Alma w znaczeniu dziewicy jako proroczą zapowiedź narodzin naszego Pana, żaden Żyd nie kwestionował znaczenia słowa Alma jako dziewica. Mało tego, oczekiwano, że coś takiego będzie miało miejsce. Zgodnie z zapowiedzią Izajasza, każdy logiczny człowiek, jeszcze nieuprzedzonym umyśle, no bo czekali na tego Mesjasza, no jak tu mówisz, że taki znak będzie, no to wszyscy czekali, że właśnie coś takiego się stanie. A gdy się stało, to większość narodu go nie rozpoznała. Oczywiście, no nie dlatego, że akurat dziewica to urodziła, tylko im się nie podobało, jak wiemy, wiele różnych rzeczy w związku z naszym Panem. To nie takie oni mieli wizje. I pomimo tego znaku, który był zapowiedziany i na który w sumie czekali, odrzucili naszego Pana. A chrześcijanie często zaczęli używać tego wersetu jako dowód zapowiedzi narodzin naszego Pana właśnie w ten sposób. Więc zaczęli wykręcać i zmieniać znaczenie Alma, że to wcale nie dziewica, tylko młoda kobieta. Robią to Żydzi, którzy nie przyjęli naszego Pana, robią to wyżsi krytycy wśród chrześcijan, robią to także i różni inni chrześcijanie, którzy mają trudności z uwierzeniem, że Bóg potrafi robić cuda. Niektórym jest trudno uznać, że Bóg potrafi robić cuda. Myślę, że Bóg to tylko tyle potrafi za człowiek. I im się niemożliwe, no niemożliwe, że dziewica nie może mieć dziecka. Więc nie, to młoda kobieta tam Izajasz mówił. To byłby znak. Przypominam jeszcze raz. Idź na lotnisko po człowieka, którego nie znasz. Jak poznam tego człowieka? Będzie miał przy sobie bagaż. Tak go poznasz. Mało tego, twierdzą, że Alma to jest młoda kobieta, tak? Młoda, po prostu młoda kobieta w wieku zdolnym do rodzenia dzieci, a prawdziwa dziewica to właśnie Betula. Czyli dokładnie odwrotnie. Odwrotnie niż mówi Biblia. Na przykład Joela 1,8 mówi Betula o wdowie. No ale nie przeszkadza im to. Wymyślili sobie, że musi być odwrotnie, żeby jak najbardziej odejść od prawdy. Od tego, że w Izajaszu 7,14 Bóg zapowiedział im znak nie do podrobienia. Znak niemożliwy do skopiowania przez kogokolwiek, ale znaleźli sposób, żeby go ubić. Zastanówmy się przez chwilę, na czym polega manipulowanie tym słowem, bo to też takie ktoś, bo to w języku polskim mamy łatwiejszą sytuację, w Grece też. Greckie partenos to polskie dziewica. I jak ktoś używa terminu dziewica, to nie ma możliwości manipulacji tym słowem. Skąd się bierze manipulowanie słowem alma w ogóle, prawda? I że to znaczy to i teraz się tak przerzucają. No a nie, to musi być dziewica, a nie, to każda młoda kobieta może być. I tak sobie mówią, co chcą. Ja podałem interpretację biblijną. Dałem wszystkie cytaty, gdzie jest Alma. Z żadnego nie wynika, że chodzi o kobietę zamężną. A tam, gdzie jest Betula, mamy dopowiedzenie, że jeszcze nie psowała. Czyli wyraźnie Betula w Starym Testamencie, a w tamtych czasach była używana w sposób dwuznaczny. Mogła być to dziewica, ale wtedy było doprecyzowanie. Albo oznaczała kobietę, która już dziewicą nie była. Więc technicznie rzecz ujmując, słowo Alma nie znaczy dziewica. Ale to dlatego, że żadne słowo hebrajskie tak nie znaczy. Za czasów Izajasza takie słowo nie istniało. Żadne słowo nie miało takiego znaczenia. Dlaczego? Bo nie było potrzebne. Pamiętajmy, cofamy się do czasów Izajasza wiele set lat wcześniej. Alma to było określenie młodej kobiety w wieku do wyjścia za mąż, ale jeszcze nie zamężnej. To była Alma. Młoda dziewczyna, dorosła już na tyle, że może wyjść za mąż, ale jeszcze za mąż nie wyszła. Nazywano ją Alma. A w tamtych czasach było to równoznaczne z byciem dziewicą. Bo dziewictwo było wtedy normą. Jeśli żydowska kobieta nie miała męża, była uważana za dziewicę. No bo jak bez męża mogła przestać nią być, skoro urodziła się dziewicą. W dzisiejszych czasach jest to dla wielu trudne do przyjęcia, ale tak właśnie było w starożytnym Izraelu. I nie tylko, bo jak mówiliśmy, także w Polsce. W czasach, gdy panna i dziewica to były synonimy. Z tego powodu Izajasz zaczyna swoje zdanie od wykrzyknika. Tak? My to mamy po polsku chyba tak oto. Oto ten wykrzyknik. W hebrajskim jest to hine. Znowu z ha na końcu, którego się nie wymawia, więc hine. To tak jakby mówił Izajasz, oto, posłuchaj, zauważ. Tak wprowadza tą informację. Mówi, oto, zauważ, posłuchaj, Alma pocznie i urodzi syna. No coś niezwykłego, coś niesamowitego. Alma. I mówi, zauważ, co ci teraz powiem. Chcę podkreślać, że powie coś wyjątkowego o wyjątkowej osobie. Znak rozpoznawczy szczególnych narodzin, którym nie mogło być przecież urodzenie syna przez mężatkę, albo pannę o złym prowadzeniu, która znana była z kontaktu z mężczyznami, gdyż ciąża takiej kobiety nie byłaby żadnym znakiem. Co więcej, ten sam Izajasz w tymże swoim wersecie używa przed Alma przydimka określonego. My Polacy nie mamy przydimków, to nie wiemy, ale angielski ma i hebrajski też ma i grecki ma. Więc on tam mówi nie tyle Alma, tylko ha, tam jest ha przydimek. Ha Alma, ta dziewica, ta ważna, ta jedyna, ta niezwykła, jedyna w swoim rodzaju. I adresuje ten znak nie tylko do Achaza, już o tym Achazie chwilę powiem pod koniec, bo tutaj z Achazem Izajasz rozmawiał, królem. Adresuje ten znak nie tylko dla Achaza, żeby Achaz się po tym zorientował, tylko dla całego domu Dawida. Mówi, da wam znak. Sam Pan da wam znak. Potwierdzenie takiego rozumienia Alma przez dawnych Żydów dawnych Żydów, czyli że Alma, to było dla nich oczywiste, że to jest dziewica. Młoda dziewczyna dorosła na tyle, żeby wyjść za mąż, ale jeszcze nie wyszła za mąż. To była Alma. Takie było znaczenie dla nich. Ale to było dla nich oczywiste, to się wiązało z jej byciem dziewicą. Tu potwierdzenie takiego rozumienia Alma przez dawnych Żydów jest Septuaginta. Przydatne. Przydatne tłumaczenie, jak to Bóg zatroszczył się o to, żeby różne rzeczy się pojawiały i dla tych, którzy szukają prawdy, żeby mogli znaleźć materiały do prawdy. Jak nie chcą kombinować, to znajdą. Jak chcą kombinować, to też znajdą. Ale będą je lekceważyć i szukać jakichś innych jeszcze naciąganych, żeby wyszło na ich. Septuaginta to tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu na grecki. Tak? Stary Testament hebrajski przetłumaczony na grecki. I to hebrajskie Alma przetłumaczono na grecki w tej Septuagincie jako Parthenos. Co znaczy jednoznacznie tylko i wyłącznie dziewica. Niestety tu z przykrością zauważam, że polskie wydanie Septuaginty przez Vocatio ukazało się gdzieś dwa lata temu chyba takie coś, nawet kupiłem je sobie, zajrzałem w domu. Polskie tłumaczenie Septuaginty wydawnictwa Vocatio oddaje Parthenos greckie, tam jest Parthenos jako panna. Dwuznaczna panna, nie dziewica, nie zdecydowali się. Mało tego, dają przypis przy tym słowie, w tym Vocatio. I w tym przypisie na dole piszą, że może to także oznaczać młodą mężatkę. Niepojęte. Niepojęte. Robią to wydawcy chrześcijańscy. Wersja Septuaginty nie byłaby tak mocnym dowodem, polskie tłumaczenie nas nie interesuje, to co oni ponapisywali, wersja Septuaginty nie byłaby tak mocnym dowodem, gdyby nie fakt, że po pierwsze, jej tłumaczenia dokonało 70 albo 72, nikt dokładnie nie wie ilu, ale tylu albo tylu, prawda? 70 albo 72 żydowskich uczonych, nie greckich, tylko żydowskich uczonych. I zrobili to oni co najmniej 150 lat przed Chrystusem. Mam na myśli co najmniej 150 lat, jeśli chodzi o Izajasza, bo tłumaczenie powstawało między 250 a 150 rokiem przed naszą erą, przed narodzeniem się Jezusa w Aleksandrii. Także tłumaczenie trwało dosyć długo, ze 100 lat. Ale Izajasz mówi, Izajasz, nawet żebyśmy przyjęli, że Izajasz był tłumaczony jako ostatni, to było to co najmniej 150, a może nawet było 200 albo 220 lat, ale przynajmniej 150 lat przed narodzeniem Jezusa. Dlaczego to ważne? A dlatego ważne, że naszego Pana jeszcze nie było i nikt się nie powoływał na Jego cudowne narodzenie i nikt nie chciał ani nie ugrzewano Izajasza 7,14 ani za, ani przeciw. Po prostu nikt się tym nie interesował wtedy, bo jeszcze nie było potrzeby. I teraz zauważmy. Żydowscy uczeni, którzy znają swój hebrajski przecież język, tłumacząc księgę Izajasza te 100-200 lat przed, 150-200 lat przed narodzeniem się Jezusa, gdy doszli w Izajaszu do 7,14 i zobaczyli swoje hebrajskie Alma, po grecku oddali je tak, jak wtedy rozumieli, czyli Parthenos. Było dla nich oczywiste, że to jest Parthenos. To byli żydowscy uczeni. Gdyby żyli w czasach naszego Pana, pewnie by naszego Pana ukrzyżowali razem zresztą. I by wymychowali pięściami mu, a dwa wygrażali. Ale wtedy jeszcze nie wiedzieli, że on się pojawi, że będzie odrzucony, że im się nie będzie on podobał z jakiegoś punktu widzenia i że trzeba będzie manipulować przy znaczeniu Alma. Alma to dziewica, myślę, tak przecież to oczywiste. Poszli na greckie Parthenos. A później to samo uczynili ewangeliści Mateusz i Łukasz. Tak jak czytaliśmy to trzykrotnie w tych dwóch ewangeliach. Także mają za myśli urodzenie syna przez dziewicę. Czyli także oni, jako Żydzi, to też przecież byli Żydzi, uznali, że Alma z Izajasza 7,14 to po grecku Parthenos. To było dla nich oczywiste. Bo przecież nawiązywali do Izajasza. Odnosili się do Izajasza, że to było zgodnie z zapowiedzią proroka. Widzieli w Izajaszu swoje hebrajskie Alma. A szczególnie musiał to widzieć i dobrze rozumieć Mateusz. Już mówię, nie wiem jak tam Łukasz był wykształcony, ale Mateusz miał potężne wykształcenie. Pamiętamy, że on był lewitą. To było Mateusz z pokolenia Lewiego. I na pewno miał dobre wykształcenie świątynne. Wspaniale posługiwał się hebrajskim. Czytał i pisał po hebrajsku. I widział Alma. I wiedział, co się z tym Alma wiąże. Z tego powodu pewnie, że tak był wykształcony, to ostatecznie, jak wiemy, zajmował się zbieraniem podatków dla Rzymu, co obniżyło jego reputację w oczach jego rodaków, no ale to tak dodatkowa tylko uwaga. No ale ktoś powie jeszcze, a co tu w tym wersecie mamy powiedziane, że nazwie go imieniem Immanuel? Tu przy okazji taka uwaga. Izajasz 7,14 pisze, że nazwie Panna pocznie, porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Kto miał go nazwać tym imieniem Immanuel zatem? Matka. A w Nowym Testamencie, jak czytałem, nie będę teraz nawracał, ale jak czytałem, to zauważyliście, że tam jest i nazwą go, imieniem Immanuel, zmienili, że nazwą go. Nie wiem, po co ta zamiana. Matka miała go nazwać i tak nazwała. A to tak, tylko tak przy okazji, jak mi się skojarzyło. Więc co z imieniem Immanuel? Przecież nasz Pan nie otrzymał takiego imienia. Immanuel. Immanuel znaczy po polsku Bóg z nami. Tak się to wszystkie te imiona wydają, miały znaczenie, to Bóg z nami. Odpowiedź na to znajdziemy w 7 znaczeniach słowa imię w Biblii. Biblia używa słowa imię w 7 różnych znaczeniach. Wymieniam te znaczenia. Może to być nazwa własna, natura, charakter, reputacja, urząd albo funkcja, jedno i to samo, cześć i dzieło albo sprawa. Więc nazwą go tym, że imieniem Immanuel, słowo to tutaj imię występuje jako urząd. Bóg przez Izajasza zapowiada imię, urząd naszego Pana jako najwyższego kapłana, który ma dokonać pojednania między Bogiem i człowiekiem i sprawić, że Bóg będzie znowu z nami. Ten urząd naszego Pana jako najwyższego kapłana jest drugim, chyba najważniejszym urzędem po jego byciu naszym odkupicielem. Bo jako najwyższy kapłan dokonuje pojednania i wieku Ewangelii, i wieku tysiąclecia między upadłą, potępioną ludzkością, zbawiając niektórych aż do fazy duchowej, do boskiej natury, a innych do życia na ludzkim poziomie wiecznego. Pojednuje. Immanuel, Bóg z nami. I jeszcze chciałbym przeczytać werset 15, Izajasza 7, mam na myśli, czy ten następny, który jest po 7:14, bo on też dotyczy naszego Pana, więc trudno byłoby ten werset zostawić i go pominąć. Zwłaszcza, że 16 też mówi o jakimś chłopcu, ale nie dotyczy naszego Pana, więc żeby temat był w Izajaszu 7:14 i w okolicach wyczerpany, czytam werset 15. Masło i miód jadł będzie, aż nauczy się odrzucać zło, a wybierać dobro. Tak mówi werset 15. Masło i miód będzie jadł. Masło w Biblii to miłość, bo to tłuszcz. A miód to słodkie nadzieje na Królestwo Boże w przyszłości. Ich jedzenie przez Jezusa, bo miał je jeść, oznacza przyswajanie ich sobie, nabywanie ich jako elementów swego charakteru. Stało się to faktem, kiedy nasz Pan nauczył się odrzucać zła, wybierać dobro, czyli kiedy zakończył się jego rozwój jako nowego stworzenia. Przyswoił sobie masło i miód. Zobaczmy Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Masło. A w Jana 10 rozdziale zobaczymy współpracę naszego Pana w tymże dziele. Bóg daje dowód swojej miłości, a Jezus nie. Jan 10:17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, że ja kładę życie swoje, aby je znowu otrzymać. Nikt mi go nie odbiera. Ja sam kładę z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Takie przykazanie wziąłem od Ojca mego. Jego miłość pokazana. I Żydów 12:2. Zobaczmy tego miodu, który miał jeść, którym się nasz Pan karmił. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, miód, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy Bożej. Natomiast wracamy do Izajasza 7. Chłopiec z wersetu 16 to już nie Jezus. Czytam werset 16. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, to samo niby stwierdzenie, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Chodzi o te królów, to król Izraela, tych 10 pokoleń, z królem Aramu się sprzymierzył i chciał Judę zapakować, w której to Judzie rządził nasz król Achaz. Bardzo brzydki król, bardzo bezbożny król. Jak ktoś jest ciekawy, może sobie pójść do II Królewskiej 16 rozdziału i przeczytać. Oddawał cześć boską bożkom pogańskim, a własnego swojego syna ofiarował Molochowi za życia. Złożył mu w ofierze swojego własnego syna. To chyba świadczy o wszystkim. Bardzo bezbożny król. Ten chłopiec, o którym tutaj mowa, to jest syn Izajasza, którego Bóg kazał mu zabrać ze sobą. Werset 3, w tym samym Izajaszu 7, bo o tym mówi. Wtedy rzekł Pan do Izajasza, wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szear-Jaszubem. Co za dziwne imię, jakie trudne do wymowy. Na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foluczników. Chodziło o to, żeby kontekstu nie czytać, ten, że Achaz miał problemy z tym z powodu tego, że oddawał cześć bożkom pogańskim, miał problemy z Bogiem, z Jehową i z Izajaszem, jego prorokiem. On nie wierzył w temu, co Bóg mówi. On tam miał swoich tych, jak tam Bóg syryjski błogosławił Syrii, czy tam jakimś tam innym, to on myślał, jak oni błogosławią, jak będę mu składał ofiary, to będzie mi błogosławił. To był jego sposób rozumowania. Mówi, o to będę temu składał ofiary, który błogosławi, bo ten Jehowa coś nie błogosławi. To widzę, że inni są skuteczniejsi. I on nie dowierzał obietnicom Boga przez Izajasza, a Bóg mu mówił, że jego władza królewska w Judzie nie będzie zagrożona buntem Izraela i tego króla Aramu. Że nic się nie stanie, że ci dwaj królowie, których się boisz, to nic nie będzie, że za ileś lat, on chyba podał nawet 65 lat, że ich już za 65 lat nie będzie. Więc, ale on nie bardzo dowierzał. Bóg nawet, zobaczmy, może cofnijmy się do wersetu 10, żebyśmy mieli szerszy kontekst. Bo to jest też ciekawe zobaczyć, w jakim kontekście padło ta obietnica narodzenia się naszego Pana z dziewicy. Znowu rzekł Pan do Achaza, proś dla siebie o znak od Pana Twego Boga. Czytam Izajasza 7:10. Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. To w podziemiu to jest Szeol w oryginale. Czyli Bóg mówi do tego Achaza, który nie wierzył mu, proś o znak od Boga. Czy to głęboko w podziemiu, w Szeolu, czy wysoko na górze. Czyli proś jakikolwiek znak, jaki byś chciał. Nie wiem, czy to w Szeolu, że mam ci kogoś zbudzić z grobu jako znak, że to, co mówię, jest prawdą. Czy na niebie jakiś znak chcesz, żebym ci pokazał? Mój proś jakikolwiek znak. Ale on tak w Bogu nie wierzył, Jehowie, że nie chciał dawać od niego żadnego znaku. Na to odpowiedział Achaz, nie będę prosił i nie będę kusił Pana, albo wystawiał go na próbę. To niby, no ładnie, że nie będzie wystawiał Boga na próbę, ale i tak Bogu nie wierzył. Prawda? I potem wtedy Izajasz, słuchajcie domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nadużywacie cierpliwości ludzi, że nadużywacie też cierpliwości mojego Boga? Czyli Izajasz się zdenerwował, mówiąc, prawda, ja ci przekazuję informację od Boga, że twoje królestwo nie upadnie, że ci twoje wrogowie, których się boisz, to że za 65 lat w ogóle już nie będzie, przestaną istnieć, prawda? A ten ciągle nie dowierzał. Bóg mówi, nawet znak ci, jaki mogę dać, jak chcesz. A nie chcę żadnego znaku, nie będę Boga kusił. No i ale nadal nie wierzy. No i Izajasz się, że tak powiem, zdenerwował. I dlatego wtedy się pojawia ten 14 werset. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i tak dalej. W takich właśnie okolicznościach Bóg zapowiedział przez Izajasza niezwykłe narodzenie się Jezusa jako króla z Judy. Żebyśmy to lepiej mogli pojąć, dlaczego to miało tutaj znaczenie, to już zbliżamy się do końca. Pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział. Tam mamy zapowiedź, pierwsza Mojżeszowa, 49, a w wersecie 10 mamy zapowiedź, że nie oddali się berło od Judy, ani buławo od nóg jego, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody. Ten Szylo, to dosłownie po polsku ten posłany, i Bóg tutaj zapowiedział, że berło, czyli prawo do rządzenia, do sprawowania władzy królewskiej, nie oddali się od Judy. Nawet jeżeli przyjdzie czas, że nie będzie ta władza królewska wykonywana, bo Sedekiasza nie była wykonywana, bo oni, ostatni król, upadli, oni już nigdy nie królowali. Ale prawo do królowania, ta linia judowa, ju po Judzie, zachowała. I aż przyjdzie ten Szylo, czyli Jezus, bo on jest tym królem. I tu jest ta zapowiedź. Dlatego tutaj przy takiej okoliczności, kiedy się bał, że królestwo Judy upadnie, że Achaz przegra, on tak się bała, Bóg go mówi, że nie, chociaż on był bezbożnym królem, ale Bóg nie patrzył na jego bezbożność, po prostu miał swoje plany i informował go, że władza jego królewska nie będzie odebrana, że ci jego wrogowie nie pozbawią go władzy, bo taki był boski zamiar, prawda? I tu przy okazji podał proroctwo zapowiadające tego prawdziwego króla z Judy, który przyjdzie i będzie panował. I jeszcze z tym się wiąże Ezechiel 17 rozdział, dlatego też tam zajrzę. 22-24. Tak mówi wszechmocny Pan. To ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru, tym cedrem jest naród żydowski, a z wierzchołka wysokiego cedru, czyli wezmę z samego szczytu narodu żydowskiego, czyli śmietankę, chodziło o Jezusa. Wezmę najlepszy produkt, owoc narodu żydowskiego. Ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru, z najwyższych jego gałązek, to samo, delikatną różdżkę, Jezus jako człowiek, i zasadzę na wysokiej i wyniosłej górze, w maluszkiej statku, w Królestwie Bożym. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę i wypuści pędy, wyda owoce, stanie się cedrem potężnym, będzie pod nim mieszkać wszelkie plactwo każdego skrzydła i w cieniu jego gałęzi zamieszkają. ludzie różnego narodu w tym królestwie znajdą swoje miejsce jako poddani tego królestwa. I teraz zobaczmy 24. I poznają wszystkie drzewa polne, różni wielcy na ziemi, że ja Pan poniżyłem drzewo wysokie, tak, królewski lud Dawida przez Salomona, poniżony, a wywyższyłem drzewo niskie, nie królewski lud Dawida przez Natana. Tak, bo to był Natan, był synem Dawida i Betsaby. Że usłyszyłem drzewo świeże, wilgotne albo zielone, to przez Salomona, gdzie się spodziewało, że tutaj pójdzie linia królewska, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche, to przez Natana. Jak wiemy, w przypadku naszego Pana, nasz Pan był z Dawida przez Natana, a Józef, chociaż nie był ojcem, on był przez linię Salomona, ale to nieważne. Poniżył tą linię królewską, zapowiedział, gdzie ten król przyjdzie. Z takiej to linii królewskiej, ale nie przez Salomona, jakby się spodziewało, tylko przez Natana z Betsaby. Na koniec w podsumowaniu chciałbym zauważyć, że zaprzeczanie cudowi spłodzenia Jezusa bez udziału ludzkiego Ojca ma jeden wspólny mianownik. Jaki to jest wspólny mianownik? Pochodzi od wrogów Jezusa. Niewierzących Żydów, byłych chrześcijan, którzy wyparli się Jezusa, wyższych krytyków, którzy stawiają siebie ponad autorytet Biblii i różnej maści obozów niewiary. I razem z argumentami, które tutaj przedstawiłem w tym wykładzie, jest to kolejne potwierdzenie wartości ich twierdzeń. Nie warte rozważania, ale przynajmniej trzeba próbować zrozumieć, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Tyle w moim temacie. Syn dziewicy. Rzeczywiście urodził się z dziewicy, ponieważ miał to być znak, że ten, który w ten sposób przyjdzie na świat, inaczej niż każdy inny człowiek, będzie tym posłanym przez Boga. Jest to jednocześnie, była to jednocześnie konieczność, niezbędna konieczność, żeby był odpowiednim okupem, ale jednocześnie znak, bardzo ułatwiający rozpoznanie tego człowieka. Dzisiaj, gdyby taka sytuacja się powtórzyła, jakby było, myślę, że nie lepiej. Też prawdopodobnie ludzie znaleźliby sposoby, żeby w jakiś sposób kwestionować, wypaczać, przekręcać ci, którym by się nie podobało jego pojawienie się w taki czy inny sposób na świecie, bo świat się nie zmienił. Uprzedzenie zaślepia, odbiera zdrowy rozum i rozsądek. Niech Pan pobłogosławi te wszystkie myśli dla wszystkich. Dziękuję za uwagę.